Chciałbym sięgnąć do dosyć znanego tekstu Słowa Bożego, a mianowicie Ewangelii Jana, 11 rozdział i pierwszych 6 wersetów. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, jej siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. Myślę, że trochę tekst jest zadziwiający i zachowanie Pana Jezusa, ale spróbuję na niektóre pytania przez siebie postawione odpowiedzieć tak dla nas wszystkich. W każdej chwili w naszym świecie ktoś płacze i ktoś się śmieje. W każdej chwili ktoś krzyczy i ktoś szemrze. W każdej chwili jest ktoś uhonorowany i ktoś pognębiony. W każdej chwili ktoś znajduje i ktoś przegrywa. W każdej chwili ktoś się rodzi i ktoś umiera. W każdej chwili. Nigdy nie wiemy, dlaczego Pan Bóg w taki sposób postępuje z nami i z naszym życiem. Ale On to robi. I jest wiele sposobów, aby spojrzeć na tę historię opisaną w całym tym 11 rozdziale Ewangelii Jana. Nasze życie jest rozpięte między śmiercią i zmartwychwstaniem. Umieścił nas Bóg w takim czasie przejściowym. I w tym przejściowym czasie wszystko musi się zmieścić. Wszystko się musi zamknąć. Wszystko, co jest ważne i może mniej ważne, a może i nieważne. Nasze sukcesy, nasze porażki, nasza kariera, bankructwo, nasza młodość i starość, nasze życie i śmierć. Nasze być. Ale gdzie? Pytanie brzmi, wszystko się ma zmieścić w tym przedziale czasu. Ale gdzie my się mamy na koniec znaleźć? W każdej chwili czekamy, by zobaczyć tych, którzy odeszli do wieczności. Czekamy na uzdrowienie z naszych duchowych chorób i cielesnych. Czekamy na uzdrowienie z rozczarowań, z frustracji, ale też czekamy na uzdrowienie ciała. Czekamy bardzo często na bliskość Boga, na to, że przyjdzie do nas, że w jakiś sposób nas pocieszy, pobłogosławi, że odczujemy Jego dotyk, że gdzieś nasze serce, nasze myśli będą rozgrzane. Czekamy na tę Bożą bliskość w naszym życiu. Czekamy na to, że Bóg jest realny w naszym życiu. Będzie realny. Że oddzieli nas od tej bariery, którą często stawia nam grzech, by oddzielić nas od naszego Pana i Zbawiciela. W każdej chwili ktoś na to czeka, by coś było rozwiązane. Żyjemy zawsze z nadzieją na przyszłość, ale żyjemy teraz, w tej chwili, w tym momencie. I ta rzeczywistość, w której żyjemy, to jest ciągły chaos, zakłopotanie, to jest coś, co w świecie spotykamy i co spotyka też ludzi wierzących. Różne rzeczy, mniej przyjemne niż byśmy chcieli, spotykają nas. Dlatego, że żyjemy w tym przejściowym czasie, w którym wszystko się musi zamknąć. Od narodzenia do naszego odejścia z tej ziemi muszą zamknąć się te wspaniałe, dobre rzeczy, ale też i te, których nie lubimy, których nie chcemy. Przyjaciel Jezusa Chrystusa, Łazarz, był chory. Był bardzo chory. I Marta i Maria wysyłają wiadomość do Niego. Ten, którego miłujesz, którego kochasz i nazywasz przyjacielem, jest chory. Jeszcze nie zdążył zadać żadnych pytań, nie zdążył nic powiedzieć. Ale gdy spotykał ludzi, którzy byli chorzy albo mieli jakieś potrzeby, to bardzo często zadawał pytanie. Kiedy spotkał Bartymeusza, to zapytał, co chcesz, abym ci uczynił? Bartymeusz wtedy mógł powiedzieć, no wiesz, Panie, może nowy płaszcz, może mógłbyś coś dla mnie zrobić. A Jezus go pyta, co chcesz, abym uczynił? To nie jest bezzasadne pytanie. My możemy chcieć jakichś innych rzeczy niż tylko uzdrowienie. Gdy spotkał człowieka przy sadzawce Betesda, zapytał go, czy chcesz być zdrowym? To wydawałoby się takie oczywiste pytanie, nie na miejscu. No i jakże nie być zdrowym? 38 lat on na to czekał. A może on by chciał czegoś innego od Jezusa? A może by powiedział, wiesz, Panie, bym wygrał tę loterię w wyścigu do tego basenu. Co chcesz, abym ci uczynił? I te pytania stawiane często gdzieś po drodze w naszym życiu są po to, abyśmy umieli wyartykułować Bogu, czego naprawdę chcemy, co jest nam potrzebne. Pamiętam, jako młody człowiek, gdyśmy jeździli na różne kursy młodzieżowe, spotkałem człowieka, który mnie irytował. Chyba kiedyś, przed laty, wam wspominałem. On modlił się bardzo naiwnie. I mnie to irytowało. Powiedziałem, no to nie możesz jakoś tak przed Bogiem stanąć o rzeczach takich ważnych powiedzieć. On prawie, że o sznurówki się modlił. O detale. Ale kiedy dorastałem, dojrzewałem duchowo, zrozumiałem, że Bóg chce, bym ja powiedział, czego potrzebuję. Nie, co On by mi dał. On wie, co ja potrzebuję i co mógłby mi dać. Ale czy ja wiem, czego chcę? Co jest mnie potrzebne? Co chcesz, abym ci uczynił? To zaproszenie Jezusa Chrystusa do tego, abyśmy powiedzieli, co jest moją nadzieją. Jaka jest moja nadzieja? Czego oczekuję? Co chcę? Ale Marta i Maria właściwie o nic nie proszą. Prawda? Otrzymuje Jezus informację. Ten, którego kochasz, jest chory. Ten, którego miłujesz, jest chory. To jest twój przyjaciel. Gdzieś jest to wezwanie. Mamy nadzieję, że przyjdziesz. One nie mówią, przyjdź bezzwłocznie. Panie, oto choruje ten. W domyśle oczywiście jest, wierzymy, że przyjdziesz, skoro to jest twój przyjaciel. Bo tak naprawdę, wiecie, przyjaźni nie trzeba ponaglać. Nie możemy się nazywać przyjaciółmi, kiedy w tej przyjaźni trzeba się o wszystko upomnieć. Przyjaźń to jest coś, co spontanicznie wypływa z naszego serca. Przyjacielowi nie muszę mówić, co jest mi potrzebne. On się bardzo często domyśla. I zapewne macie takich przyjaciół. Ale chciałbym, by ci, którzy tu się spotykają i zgromadzają, byli takimi przyjaciółmi. Żeby bez słów jeden drugiego rozumiał, bo na tym polega przyjaźń, że wiesz, czego twój przyjaciel potrzebuje, a nie o co się upomina. Ale stała się rzecz niewiarygodna. Ten, który był przyjacielem i na którego oczekiwano, nie przychodzi. Przecież Jezus do tego domu często zaglądał. Chętnie tam wracał. Gdy był zmęczony, ten dom udzielał mu gościny. Te niewiasty i Łazarz udzielali mu gościny w tej drodze, która była w jego służbie. I stało się coś, co mogło przeczyć przyjaźni, co mogło przeczyć całej etyce postępowania Jezusa Chrystusa i przeczyć zasadom moralnym, które wyznawał. Oto przyjaciel potrzebuje pomocy, a on jakby to zignorował, zlekceważył. Nawet powiedział szokujące słowa, no ta choroba to jest na chwałę Bogu. Jaka choroba na chwałę Bogu? Komu się z nas tak naprawdę przy ciężkiej, poważnej chorobie, zagrażającej życiu, chciałoby tak bardzo znowu chwalić Boga? Częściej utyskujemy, ubolewamy i mówimy, tu mnie boli, tam mnie gdzieś strzyka. Jakoś ciężko się nawet zmobilizować może do takiego pozytywnego wyznania. Marta i Maria mogły sobie zadawać pytanie, o co chodzi? Jesteśmy zabawką w jego ręku? My byłyśmy potrzebne, to on przychodził do naszego domu. Kiedy teraz dotyka nas takie niewyobrażalne, niespodziewane nieszczęście, bo tak często ludzie traktują chorobę, która prowadzi do śmierci, pozwoliłby Marta i Maria straciły zaufanie do Jezusa. Marta wyraziła to wprost. Gdybyś tu był, to mój brat by nie umarł. Taki z ciebie przyjaciel? To ty tak nas potraktowałeś? Gdybyś tu był, ale ty nas zlekceważyłeś. Wydaje się to niepokojącym, że Jezus pojawia się nie w porę. I to w sprawie swojego przyjaciela. I Marta, i Maria to samo mu wypominają. Gdybyś tu był, to może sytuacja wyglądałaby inaczej. To był zarzut. Gdybyś przyszedł wcześniej, Łazarz by żył. Ale Jezus nie tylko opóźnił się, aby przyjść i w jakiś sposób pobłogosławić tej rodzinie i może coś zrobić z Łazarzem, ale on się nawet na pogrzeb spóźnił. Zlekceważył ich kompletnie. Bo kiedy przyszedł i kiedy podjął pewne działania, to jedna z nich mówi, Panie, już 4 dni. I mogła tak gdzieś w podtekście powiedzieć, a gdzieś ty był do tej pory? Myśmy ciebie potrzebowały. To taka klasyczna historia, którą opisuje Jan. Dlaczego Jezus nie pozostawia wszystkiego i nie wyrusza? Te niewiasty mogły powiedzieć, nie rozumiesz tego, jak bardzo ciebie potrzebujemy, ale myślę, że często nam się to zdarza. Pani, nie rozumiesz, jak bardzo cię potrzebujemy. Cierpię, mam problemy, coś się zawaliło, coś się posypało w życiu, nie mam pracy, małżeństwo się sypie, dzieci mnie nie słuchają, to się wszystko rozłazi w szwach tak zwanych. Nie rozumiesz, że ciebie potrzebujemy, gdzie ty jesteś? Jeśli tak bardzo nas kochasz, jeśli tak bardzo nas miłujesz, to dlaczego nie odpowiadasz? Czy nie jest to typowa postawa nas, ludzi? Myślę, że tak. My bardzo często tak się zachowujemy. To są nasze reakcje na to, czego oczekujemy od Boga, od Jezusa Chrystusa. Kto jak kto mogą zawieść przyjaciele, nasi bracia i siostry mogą zawieść, ale ty, Panie, jak się ośmieliłeś doprowadzić do tak dramatycznej sytuacji. I wiecie, nam się czasami tak ludziom wierzącym wydaje, że gdyby tu był Pan, to powiadamy, bylibyśmy piękni, młodzi, zdrowi, silni, bez problemów. Gdyby tu był Bóg, to byłyby znaki i cuda, działyby się rzeczy niezwykłe, ale widocznie Boga tu nie ma. A jak myślicie, a gdzie był Pan Bóg wtedy, gdy Łazarz umierał? Czy on się tak zamyślił, jak Bożek Baal, o którym Eliasz powiedział, no krzyczcie głośniej do niego, wołajcie, jeszcze rżnijcie się mocniej tymi swoimi nożami. Może się zamyślił, może spóźnił się, może zapomniał, że miał przyjść. Wiecie, my się tak zachowujemy jako ludzie wierzący często. Gdyby tu był Bóg, to byłyby znaki i cuda i byłyby rzeczy niesamowite. Ale Jego nie ma. Zachowujemy się jak dzieci? A gdzie Bóg jest? A co On robi? Czy On nie wiedział, że Łazarz jest chory? Wiedział. On wiedział, że Łazarz umrze. I kiedy umarł, powiedział, to idziemy teraz do Betanii. Uczniowie mówią, Panie, jak umarł, no to... Prosta sprawa, to obojętnie kiedy przyjdziemy. Pogrzeb już tak się prawdopodobnie odbył, bo w tamtych rejonach pogrzeb jest natychmiast. I do dzisiejszego dnia tak jest. Pogrzeb jest następnego dnia najpóźniej. To wymusza też geografia, klimat. Ale Jezus i Bóg to nie jest Bożek, który się zamyślił, który zapomniał, nie działa, nie funkcjonuje. To nie jest Góra Karmel, gdzie prorok Eliasz stoczył bój modlitewny z prorokami Baala. Łazarz był naprawdę chory i potrzebował pomocy. Dlaczego Jezus czekał tyle dni? Sprzeczają się komentatorzy biblijni, ale to nie jest istotne dla mnie. To spóźnienie, to postępowanie Jezusa zmierzało w jednym kierunku, aby Marta i Maria usłyszały to jedno niezwykłe zdanie, sedno i centrum naszego wyznania ewangelikalnego. Ja jestem zmartwychwstaniem. To musiały usłyszeć. Biblia powiada, aby Boża wola się wypełniała w naszym życiu, a nie wola nasza. Jezus wiedział, że ten jego przyjaciel Łazarz umarł. A jakie znaczenie ma dla nas ten fakt, że Jezus jest zmartwychwstaniem? Marta powiada, wiem. Tam za 1000 lat może albo kiedyś on zmartwychwstanie. Ale teraz mamy do czynienia z trupem i pochowanym. I wiecie, dziś ta jedna z pieśni mi coś uświadomiła. Tylko on był, Jezus, godzien stanąć przed tym grobem i powiedzieć, Łazarzu, wyjdź. Nikt nie był w stanie tego uczynić. Oczywiście są różni magicy, robią różne sztuczki, ale to nie była sztuczka. Łazarz nie zapadł w letarg. Łazarz umarł. I Jezus musiał tym niewiastom uświadomić. Ja jestem zmartwychwstaniem. Jeśli nasza wiara nie opierałaby się na zmartwychwstaniu, to musielibyśmy powiedzieć, że Jezus był kłamcą. Bo to nie ma żadnego znaczenia. My byśmy często chcieli podporządkować Boga temu, co my myślimy. Wyobrażenia mamy, jak powinno się coś rozegrać. Ale Ewangelia Jana w wielu miejscach pokazuje, że Jezus nie był gotowy na naciski ze strony ludzi. Nie był gotowy robić tak, jakby nam się to podobało, czy chcielibyśmy tego. Jak był w Kanie Galilejskiej i zabrakło wina, to mu podpowiadają, jego matka mówi, wiesz, wina nie mają. On mówi, pozwól, że to się rozegra w mój sposób, że zrobię tak, jak ja tego chcę. Kiedy jego bracia mówili i chcieli go nakłonić, by szedł na święto do Jerozolimy, to on im powiedział, ja we właściwym czasie tam się znajdę. Nie tak, jak wy tego chcecie. My czasami chcielibyśmy w takie nasze tory kolejowe, które mamy, a nazywam to tory chrześcijańskie, wstawić Jezusa i żeby on się nimi poruszał, a my tylko będziemy jak dróżnicy albo zawiadowcy stacji dyrygować, czy ma się zatrzymać, czy jechać dalej. Ale Jezus powiada, nie. To się stanie według mojego porządku. Bóg wykonuje swoje cele tak, jak chce. On nie musi. On wybiera. On wybiera sposób działania nie tak, jak my chcemy. Ja wiem, to jest w naszej naturze. To jest w naszym sercu. My chcielibyśmy, my mamy pragnienia. I to nie jest coś, co chcę teraz zganić, że my mamy pragnienia. Że my chcielibyśmy jakichś rozwiązań. Ale bardzo często musimy powiedzieć, Boże, ja bym tak chciał. To jest moje marzenie, ale pozwolę Ci zrobić i dokonać zmian według tego, jak Ty wybierzesz, jak Ty postanowisz. Jezus nie tylko coś zdumiewającego tam robi, ale i mówi. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To pytanie jest nie tylko do tamtej historii. Ono jest też dla nas dzisiaj ważne. On nie powiedział, uwierz we mnie i kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba. Tu jest niewiarygodna prawda. Śmierć jest pokonana nie kiedy umieramy, ale kiedy jeszcze żyjemy. Nie kiedy umrzesz, wszystko będzie rozwiązane. Kiedy żyjesz, wszystko na tej ziemi w Jezusie Chrystusie, który jest zmartwychwstaniem, jest rozwiązane. Jezus był tą sytuacją poruszony. Wzruszył się. To był przyjaciel. Po ludzku zareagował. Ale to nie były łzy słabości. To były łzy współczucia. I my mamy taki obowiązek chrześcijański. Być z tymi, którzy płaczą i być z tymi, którzy się śmieją. Taki bardzo dziecinny przykład. Dziewczynka bawiła się na podwórku bardzo długo, nie wracała do domu. Kiedy wróciła do domu, dostała reprymendę od mamy. Gdzie tak długo byłaś? Dlaczego nie przyszłaś w określonym czasie? Mamo, chłopcy popsuli mi moją lalkę i próbowałam ją naprawić. I tak długo tę lalkę próbowałaś naprawiać? Przecież jak ty chciałaś ją naprawić? To jest niemożliwe. Mamo, nie mogłam jej naprawić. Ale wiesz co? Usiadłam razem z nią i pomogłam jej krzyczeć. Być z płaczącymi i być z tymi, którzy się radują. Wszystko, co chcesz zrobić, to zapłakać z tymi, którzy płaczą i zaśmiać się z tymi, którzy się śmieją. Może w tym tygodniu jakiś przyjaciel wysłuchał innego przyjaciela ze współczuciem do jego sprawy. Może w tym tygodniu rodzice mieli doskonały czas ze swoimi dziećmi. Tyle dni wolnych można było wspólnie spędzić rodzinnie czas. Czy mieliście go? Może w tym tygodniu sąsiad zaopiekował się innym sąsiadem i miał dobre słowo dla niego. Może w tym tygodniu chirurg uratował czyjeś życie. A może w tym tygodniu policjant zatrzymał pijanego kierowcę i uratował życie wielu innych ludzi. Być tam, gdzie jest potrzeba. Być z tymi, którzy płaczą. Pomóc im krzyczeć, gdy nie mogą już krzyczeć. Może twoje uprzejme słowo w tym tygodniu podniosło na duchu innego człowieka, który nie miał żadnej nadziei. Spotkałem sąsiada z drugiego bloku, z którym dosyć dawno nie rozmawiałem. Wiecie, takie standardowe pytania. No, co tam słychać? Fajnie, dobrze słychać. Ja mówię, masz pracę? Mam, nie narzekam. Starcza? Starcza. Mówię, człowieku, to jesteś chyba jedynym, którego tu na tym osiedlu spotkałem, który nie narzeka. Człowiek, który jest wierzący na swój sposób, ale nie ewangelikalnie. A zapytaj wierzących, jak leci. A daj spokój, człowieku. Samochód się popsuł. Trzeba dzieciakom dać na studia, brakuje. A tu mi grożą, że zwolnią. A szef to taki, że to ani porozmawiać, ani popłakać z nim. Ale mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie. Coś się poprzewracało, kochani. A może w tym tygodniu żona mężowi przebaczyła i małżeństwo jest uratowane. I nie musieli patrzeć na siebie tylko. Kiedykolwiek współczujemy, łapiemy smak tego, co ma przyjść, a oczekujemy rzeczy wspaniałych od Boga. Oczekujemy wspaniałych rzeczy w Jezusie Chrystusie. A teraz wyobraźcie sobie scenę. Jezus staje godzien przed tym grobem, jak powiedziałem, godzien, by powiedzieć słowa. Łazarzu, wyjdź. A tu cisza. Nikt nie wychodzi, grób dalej ciemny, Łazarz leży na tej kamiennej półce, nic się nie zdarzyło. Wszyscy oczekują w napięciu, że coś się zdarzy. Prawdopodobnie dziennikarze dzisiejsi zakwalifikowaliby to jako najgorszy duchowy bubel w historii tego wieku. Nic się nie zdarzyło. Ale chcę wam powiedzieć, że każdego dnia takich duchowych bubli nie brakuje. Ludzie często mówią rzeczy nieodpowiedzialnie. Mówią rzeczy, które zupełnie nie mają pokrycia w Biblii, ale biblijnym językiem to mówią. Mówią, wyjdź, a i tak się nic nie zdarzy. I wiedzą, że się nie zdarzy, ale dobrze jest taki mieć religijny język. Ale my wierzymy też w to, że się zdarzyć może. To nie jest tak, że się nie zdarzy. Ale nie mówimy za każdym razem, bo gdyby tak było za każdym razem, to się pytam, gdzie są ci, którzy mówią, że to się tak dzieje zawsze, czemu ich nie ma w szpitalu i nie wyprowadzili ludzi ze szpitali i szpitale poszłyby w bankructwo. Trzeba byłoby je przerobić na jakieś domy może studenckie, akademiki. To nie działa tak. To nie jest tak, że w każdej sytuacji krzykniesz, bądź zdrowy i jesteś uzdrowiony. Bóg wybiera, kiedy chce to uczynić. To Bóg decyduje, co się zdarzy. Ale tam, gdy stali przy tym grobie, coś się zdarzyło. I stało się. I byli zadziwieni. Znacie tę piosenkę Beaty Bednarz, Zadziwienie? Tak mamy być zadziwieni tym, co Bóg czyni. Jak funkcjonuje, jak działa. Bo z osobą Jezusa Chrystusa są związane rzeczy niemożliwe. Ewangelie w wielu miejscach wydają się być zmyślone, nieprawdopodobne, szokujące. Bo to, co opisują, na co dzień się nie dzieje. Tak nie funkcjonuje to. A jednak opisują rzeczy, które miały miejsce. Niektórzy czytają je z przymrużeniem oka, bo myślą sobie, to chyba do końca tak nie jest prawdziwe. Ale kiedy pojawił się po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, to powiedział takie słowa. Pokój wam! Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im, czemu jesteście zatrwożeni? I czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Kiedy Bóg działa i zadziała w naszym życiu, to nie możemy być zszokowani i zaskoczeni, bośmy się o to modlili, bośmy Boga prosili, bośmy oczekiwali. Bo On przyszedł pokonać śmierć, pokonać grzech, dać ludziom nadzieję, dać im nadzieję życia wiecznego. Apostoł Paweł powiada, który śmierć zniszczyła, żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię. Nie musimy się obawiać ciemności na końcu tunelu, bracia i siostry. Dlatego, że my nie tylko mamy się obawiać śmierci tam na końcu tego tunelu. My nawet za życia nie musimy się obawiać jej. My się jej nie musimy obawiać. Pod koniec XIX wieku szkocki kaznodzieja, profesor koleżu w Glasgow, doświadczył śmierci swojej młodej żony. Pochował ją w piątek, a w niedzielę wygłosił kazanie. A w tym kazaniu powiedział, kiedy skarżysz się, będąc w wodzie doświadczenia po kostki, to co będzie, jak przyjdzie Niagara? Co wtedy zrobisz? Pochował dopiero co swoją żonę, a uznał, że to dopiero doświadczenie po kostki. Był w stanie dać nadzieję ludziom, biblijną, ewangelikalną nadzieję. Bo jest dobra wiadomość, jest skała, na której możemy utrzymać się i mieć stabilne, duchowe życie. To, co niemożliwe u Boga, staje się możliwe. Śmierć została pokonana, o tym czytaliśmy, o tym dziś zwiastujemy, o tym mówimy. Jezus umierał na Golgocie, ale to godzien baranek jest chwały i uwielbienia. To zmartwychwstanie nie było czymś, o czym ludzie wierzący rozmawiają tylko. Było to coś, za co gotowi byli umierać. Oni za wieść o zmartwychwstaniu, za tę nadzieję zmartwychwstania, za nadzieję życia wiecznego oddawali życie swoje. Uczniowie myśleli, że niemożliwe jest kontynuowanie dzieła Jezusa Chrystusa. Wracali do swoich zajęć i co? Stwierdzali, że jest niemożliwe zajmować się tym codziennym życiem. w taki sposób, jak myśleli, że wrócą. Musieli iść i zwiastować Jezusa Chrystusa. Myśleli, że jest to niemożliwe, że oni nie są w stanie mówić o Jezusie Chrystusie. A to było możliwe. Ludziom tamtej epoki wydawało się, że to jest niemożliwe, aby przetrwało to dzieło Jezusa Chrystusa. I musieli stwierdzić, że nic się na Golgocie nie skończyło. Wręcz przeciwnie, wszystko się zaczęło. I chwała Bogu, że my to możemy dziś ogłaszać, że Jezus żyje, że jest zmartwychwstały, że jest naszym Panem. Jest moim i Twoim, siostro i bracie. To jest nasze życie. Bóg jest zaskakujący w swym działaniu. Dlatego tak ludziom, często też i wierzącym, jest łatwo przejść od nadziei, od Ewangelii, od zmartwychwstania, wiecie, do zabobonu, do zachowań takich folkloru ludowego. Ale często to nie ma nic wspólnego z realiami Ewangelii. Wierzcie Jezusowi Chrystusowi, który zapowiedział nam życie wieczne. I jeszcze jedna ostatnia z historii. Jest taka opowieść o ślimaku, który na wiosnę zaczął wspinać się na wiśnię. Ptaki z sąsiedniego drzewa wrzeszczały. Ty ślimak, gdzie ty się pchasz? Tu na tym drzewie i tak nic nie ma. A ślimak spokojnie mówi, miałem wizję, że jak dotrę do czubka, będą wiśnie. Miej wizję, że jak dotrzesz do kresu swej podróży, będą owoce, na które oczekiwałeś i oczekiwałaś. Hej ty, dlaczego wisisz na tym krzyżu? Nikogo nie ma z tobą, wszyscy cię zostawili, zostałeś sam. Zrób coś, abyś z niego zszedł. Ale Jezus nie zszedł. A mógł to uczynić. Mogły mu armię aniołów usłużyć. Ale on tego nie uczynił. Dlatego, że on wiedział, że na końcu będą owoce tego, po co on przyszedł na tę ziemię. Będą zbawieni ludzie z nowym życiem, z nowym entuzjazmem, z nową wizją dla swojego życia. Mogą chrześcijanie być ośmieszani, mogą te ptaki z sąsiednich drzew się śmiać, w co wierzysz, czemu ufasz. Ale na końcu tej drogi to my jesteśmy zwycięzcami. To nasze życie jest życiem pewnym w Jezusie Chrystusie. W każdej chwili ktoś płacze, ktoś się śmieje, ktoś krzyczy i ktoś błogosławi. W każdej chwili ktoś jest wywyższony i ktoś poniżony. Ktoś się raduje i ktoś jest zasmucony. Nie poddawaj się. Idź dalej. Trzymaj się kurczowo Boga. Trzymaj się Jezusa Chrystusa. Bo w każdej chwili Jezus Chrystus może powrócić. W każdej chwili możemy usłyszeć głos trąby czy trąbki, jak chcecie, wzywającej nas do wieczności. W każdej chwili usłyszysz głos, który zabrzmi, głos triumfu. Ja jestem zwycięzcą. I w każdej chwili może Bóg wezwać nas do swojej wieczności. W każdej chwili nasze łzy mogą być wytarte. Nasza praca będzie wykonana. Nasze nadzieje będą spełnione. W każdej chwili możesz doświadczyć uzdrowienia swego ciała. W każdej chwili możesz doświadczyć uzdrowienia swojej duszy. W każdej chwili, w każdym momencie. My nie jesteśmy na tej ziemi, by przeżywać gorycz, ale nadzieję zmartwychwstania, ją głosimy, o niej mówimy. Bo gdy dojdziemy, na końcu będzie On zmartwychwstały i życie. Ewangelia Jana zaczyna się życiem i kończy się życiem. Takie jest też i nasze poselstwo. W nim było życie. Tak się zaczyna Ewangelia Jana. A kończy się, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. To dlatego przypominam historię Łazarza. Ponieważ Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie, aby powiedzieć, godzien jest, aby wskrzesić z martwych, aby dotknąć się Twojego ciała i uzdrowić je, aby dotknąć się Twojej duszy i uleczyć ją w każdej chwili, w każdym momencie. Nie na życzenie czyjeś i na czyjś rozkaz. On wybiera i On błogosławi. Dlaczego? Bo życie jest poczekalnią, gdzie nasłuchujemy finału. I niech Was Bóg w tym błogosławi.